Za możliwość bycia i podzielenia się w tę niedzielę w tej mojej wspólnocie, w mojej parafii rodzinnej, tym, czym w tym ostatnim czasie żyją ludzie na Równiku, gdzie ja posługuję już od 6 lat. Szczerze mówiąc, myślałam, że w tym czasie pandemii to będzie niemożliwe, ale Pan Bóg sprawił, że to, co niemożliwe, stało się możliwe. W czasie prezentacji będą mi towarzyszyły zdjęcia. Te pierwsze to są właśnie z dachu naszego domu na ulicę, na nasze otoczenie, a potem już to, co dane mi było też, gdzie dane mi było być, to nasza parafia. W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz zachęca nas słowami: szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. A święty Paweł dodaje, że dla nas żyć to Chrystus. My przychodzimy też do Chrystusa i Eucharystia jest taką dla nas siłą do tego, aby to życie czerpać. W czasie pandemii, która w Ekwadorze została ogłoszona 11 marca, to życie eucharystyczne zostało właściwie ograniczone do przestrzeni wirtualnej. Kościoły były zamknięte, natomiast my jako siostry, a myślę, że pamiętamy, że właśnie, może przypomnę, że mamy, jako nasze zgromadzenie mamy misję w Santo Domingo de los Zacilas. To jest miasto, prowincja, diecezja, ale bardzo młoda, bo licząca około 60 lat i bardzo szybko się rozwijająca. Obecnie liczy ponad 400 tysięcy ludzi i mój proboszcz obecny od 2 lat jest dyrektorem Caritas też. To z tego, co mi powiedział, to w tym mieście też w ostatnim czasie też przybyło około 40 tysięcy uchodźców z Wenezueli. Ci ludzie jeszcze potęgują tę biedę, którą mamy naokoło. Żebrzą na ulicach, mieszkają też wiele razy, nie mając dachu, nie mając jakiegoś materaca, nie mając środków do życia. Oczywiście wielu wróciło do Wenezueli w tym czasie pandemii, ale jest mnóstwo, którzy zostali. I tutaj mamy. I ten czas pandemii, właśnie tego ograniczenia do przestrzeni wirtualnej, u wielu ludzi wzbudził pragnienie też Eucharystii. Nasz biskup, który jest Szwajcarem, Bertram Wick, powtarzał wielokroć, że Kościół żyje z Eucharystii, to jest siła i tej siły zostaliśmy pozbawieni. My jako siostry miałyśmy tę łaskę w tym moim domu, właściwie dwie tylko mieszkałyśmy w tym czasie, ja i taka siostra Ekwadorka, miałyśmy Eucharystię codziennie, miałyśmy dostęp do sakramentów, gdyż ksiądz celebrował w naszej kaplicy, gdzie 4 lata temu po trzęsieniu ziemi przywiozłam relikwie też siostry Faustyny. Tam jedno ze zdjęć będzie też z naszej kaplicy. I w tej msza święta odprawiana była codziennie w naszej kaplicy od 15 marca aż do końca czerwca w sumie. Do kościoła w naszej diecezji można było wejść, kościoły otworzyć dla niewielkiej ilości ludzi, około 30 osób z początkiem lipca. I to też tak, że ksiądz wcześniej powyciągał, tam będzie też widać te zdjęcia, co drugą ławkę, żeby ludzie się nie pomylili. Były zaznaczone krzyżyki na jednym, na drugim brzegu ławki, żeby te wszystkie odległości były zastosowane. No oczywiście z przodu tam będzie takie zdjęcie, gdzie były te środki do dezynfekcji, była wycieraczka i taka bardzo dziwna sytuacja. Ale w takich... I co było takie piękne, myślę. Ksiądz od początku, kiedy zaczęło się taki ten dziwny czas, z wieży kościoła zaczął, mówił najpierw modlitwę Anioł Pański, zachęcał ludzi do takiej ufności, do tego, do pozostania, do zastosowania się, ale także do dobrych relacji w domu, do zmiany postępowania i do czytania Ewangelii. I wieczorem potem, kiedy już troszkę tak się ożywiało wszystko, to bo od 14 przez długie tygodnie, czy właściwie miesiące, od 14 był tak zwany ten czas godziny policyjnej, że już nie można było wyjść z domu. Ludzie byli zamknięci aż do 5 rano. Nie można było wyjeżdżać, w sumie do tej pory jest ograniczenie, zgodnie z numerami, to się też zmieniało, ale zgodnie z numerami tablicy rejestracyjnej 4 albo 3 razy w tygodniu tylko. Żeby wyjechać, nawet jak ja miałam jechać na urlop, to ksiądz mnie odwoził na lotnisko, to musiał wyciągać specjalne pozwolenie z numerem dowodu mojego, jeszcze z kopią biletu, żeby w razie kontroli, żeby mieć usprawiedliwienie, bo to takie inne wyjazdy były uniemożliwione, były karane. I na ulicach były właśnie, stoi policja, stoi wojsko i to też zatrzymuje. I w czasie pandemii, to jak tam na tych zdjęciach widzimy, to są zdjęcia tylko z naszej parafii, bardzo biednej, ta bieda jeszcze tak się namnażała. U nas żyje, liczy się, szacuje się, że około 5000 rodzin. W każdej rodzinie mniej więcej po 5 osób. I te rodziny żyją, nie mają własnych oszczędności i pojedyncze rodziny są bardziej zasobne, gdzie mają jakieś oszczędności. Natomiast większość żyje z tego, co zarobi danego dnia. I w momencie, kiedy zostało wszystko zamknięte, ludzie zamknięci w domach, to było tak dosyć drastycznie. Ksiądz biskup taką akcję zorganizował, wydajcie im jeść, wzywając w takich ostrych słowach w internecie, aby ludzie, którzy mają możliwość, żeby się podzielili, ponieważ jeżeli nie udzielimy pomocy, a tu myślimy właściwie najbardziej o tej społeczności miejskiej, bo na wsi zawsze z czegoś tam można jeszcze się utrzymać, to ludzie wyjdą na ulicę, będą jakieś lawinowe kradzieże, bunty. I ta akcja sprawiła, że dużo ludzi wyszło z pomocą. I tutaj także chciałam podziękować, bo jedną z pierwszych też osób, które to byliście wy. To był ksiądz Ziekan, dyrekcja szkoły katolickiej, która włączyła się. Ja te środki też przekazałam księdzu proboszczowi, żeby na zakup tych worków ryżu te pieniądze były przeznaczone. Już zobaczyliśmy wszystko. I powiem tak, u nas w klasztorze do furty były dzwonki codziennie. Ludzie prosili, to dorośli mężczyźni w sile wieku przychodzili, płakali, mówią, bo do nich jeszcze nikt nie dotarł z pomocą, bo oni nie mają co jeść, bo ich dzieci nie mają ryżu, bo to ryż jest taką podstawą dla nich. A my chodziłyśmy, tam były też takie momenty, kiedy też było zapisywanie, bo trzeba było jakieś dane tam przekazać też i do diecezji. I to było też takie bardzo trudne, dlatego że trochę się pytało katechetów, z katechetami chodziliśmy, był podział na te różne baria. Natomiast trudno było do wszystkich dotrzeć i to takie było potęgowanie. Ludzie też wychodzili, płakali, bo nie mieli lekarstw. I właściwie do tej pory nie było takiej otwartej, prawda, tych szpitali czy punktów pogotowia. I kiedy już w miarę coś tam zaczęło się, znaczy w cudzysłowie stabilizować w lipcu, kiedy już zostały otwarte kościoły, jakoś tak ta godzina policyjna została najpierw zlikwidowana, w ostatnim czasie, jak ja już jechałam na urlop, znowu wprowadzona, ale od 9 wieczorem albo w weekendy od 7 wieczorem do 5 rano, bo tam zgłaszali, że był wzrost tych różnych przypadków, to też trzeba było wyjść jeszcze z pomocą taką medyczną. I ksiądz biskup też taką kolejną inicjatywę obudził. Tam był taki ambulans przed kościołem i to ten ambulans był finansowany też ze środków diecezji i dla ludzi, którzy też psychicznie podupadali, fizycznie, zdrowotnie, to mieli możliwość i w takim ambulansie, ten, który przyjechał do naszej na przykład parafii, był przez 10 dni, zostało przyjętych około 400 najbiedniejszych ludzi. Oczywiście z zastosowaniem wszystkich środków, no i też dostawali medycynę, lekarstwa. To było też takie ogromne wsparcie. I w tym czasie też od marca oczywiście nasze szkoły, nasze przedszkola były zamknięte. No, dom dziecka, który siostry nasze polskie prowadzą w centrum miasta, cały czas funkcjonuje. tutaj żłobek nasz, tam gdzie ja mieszkam, był zamknięty, ale praca była dokonywana zdalnie. Była wirtualnie, zajęcia były prowadzone i raz w miesiącu, zamiast dzieci być dożywiane codziennie w placówce, raz w miesiącu przygotowywałyśmy takie paczki, to było też ze środków rządu, ale ostatnio na przykład siostra prosiła właśnie, żeby pożyczyć, bo nie było, bo rząd też ma ogromne problemy i tam nie, może zwróci, może nie zwróci, to się okaże, ale właśnie, żeby zrobić też takie paczki właśnie na wrzesień dla dzieci, dla tych rodzin. To były też takie... A natomiast oni muszą przez internet, wielokrotnie nie mają tego internetu, ale muszą te swoje zadania, swoje prace, swoje aktywności na ten dzień przeznaczone wysyłać do wychowawcy, wychowawca do rządu. Tak wygląda nasza praca teraz. I cóż jeszcze? Myślę, że jest to okazja właśnie do tego, żeby o nas pamiętać, o tych, którzy żyjemy na równiku, a pamiętamy też, że w Ekwadorze ta bieda była ogromna, to jeszcze tak się potęgowała. Ja osobiście w październiku byłam świadkiem, doświadczałam namacalnie też takiego kryzysu ogromnego rządu, to jeszcze był październik, bo pojechałam na drugą część Ekwadoru, gdzie miałam mówić o naszym zgromadzeniu i okazało się, że rząd chciał wprowadzić jakieś podwyżki, bo jest kraj w ogromnych długach. Indianie wyszli na ulicę, zaczęli palić opony samochodowe. Ruch w ogóle został sparaliżowany. Nikt nie mógł przejechać przez dwa kolejne tygodnie, aż poszli z maczetami na Quito i tam się ulokowali. Dopiero musieli też przedstawiciele kościoła i także Stanów Zjednoczonych być w tych rozmowach, uczestniczyć, żeby sytuacja została wróciła do tego wcześniejszego stanu. Także na takim terenie takim wulkanicznym, nie tylko dosłownie, ale też w takich innych wymiarach można powiedzieć, że żyjemy. I ta dzisiejsza moja wizyta to też jest okazja do tego, żeby Was prosić wszystkich o modlitwę, ale też i o wsparcie materialne. Ja przywiozłam takie robione przez nas różańce, czy dziesiątki różańców, jakieś takie drobiazgi, które są z równika. Także mam okazję do tego, żeby podziękować moim patronom, których tutaj mam już od kilku lat, bo ta pomoc też do mnie dociera. To, co kiedyś, czy dzisiaj też byłaby możliwość, gdyby ktoś zechciał później też, nie tylko dzisiaj, ale kiedyś tam nas wspierać, to tą naszą misję. Tam, gdzie ja jestem, to jest deklaracja dla konkretnego misjonarza. I ja to zostawiam, przypomnę, zostawiam to w Centrum Formacji w Komisji Misyjnej na Byszewskiej. I te wpłaty dla konkretnego misjonarza, misjonarz dostaje wtedy, kiedy przyjeżdża na urlop. Więc na przykład to, co mój patron misyjny składał, przekazywał do Warszawy na moje imię i nazwisko, ja przyjeżdżając tutaj na urlop też dostałam, wymieniam na dolary i zawożę tam do Ekwadoru na tą naszą misję. I za tą pomoc bardzo serdecznie też dziękuję. Bóg zapłaci.